Witamy Państwa. Dzisiaj jest 25 maja, to są Echa Rynku, 17 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus, dzień dobry.
Piotr Pochmara, witam serdecznie.
Pierwsze dawno Cię nie było.
Tak, witam ponownie. Bardzo się cieszę, że znowu mogę brać udział w nagrywaniu podcastu.
Wszyscy się na pewno za Tobą stęsknili, także Cię będziesz gwiazdą dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek podcastu zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej powiemy parę słów o konferencji Wall Street i o ogólnopolskim badaniu inwestorów. W drugiej części porozmawiamy troszkę o rynku New Connect. Będzie małe podsumowanie, powiemy, jakie jest nasze zdanie na temat dotychczasowej działalności rynku New Connect. Porozmawiamy też o jednym dosyć spektakularnym bankructwie na tym rynku.
No i jeszcze poruszymy kilka innych ciekawych prawnych wątków, które docierają do nas, do stowarzyszenia, jeśli chodzi o spółki notowane na New Connectie od pewnego czasu.
A na koniec dowcip i konkurs.
Dowcip i konkurs. Michale, a powiedz mi, tak? O czym my będziemy mówili, jak już będzie po Wall Streetie? Od czego będziesz podcasty zaczynał?
Od profesjonalnego inwestora, bo już będziemy wiedzieli, gdzie się odbędzie i będę przypominał i do znudzenia mówił, gdzie będzie profesjonalny inwestor, dlaczego warto w nim brać udział i czemu trzeba zapisywać się wcześniej, a nie wyzwaniać teraz do stowarzyszenia i prosić, że może by się znalazło jeszcze jedno miejsce.
I to jest dowód na to, że życie nie kończy się na Wall Street.
Tak jest, dokładnie. A wiesz, o czym będę mówił od listopada następnego roku?
O Wall Street.
O kolejnej konferencji Wall Street, dokładnie. Dobra, tak jak tutaj koledzy, ładnie mnie podprowadziliście. Wall Street jest za półtora tygodnia. Nie, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie od dzisiaj. Oczywiście, proszę Państwa, nie ma miejsc na konferencji, tak jak już wspominałem od kilku tygodni, ale można wziąć jeszcze udział w konferencji, ale tu przypominamy po raz kolejny, bez opcji, pełne wyżywienie i pełne zakwaterowanie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, musi sobie znaleźć nocleg i gdzieś w Zakopanem. I oczywiście wtedy jak najbardziej może wziąć udział, to wystarczy się przez naszą stronę zapisać i to będzie możliwe praktycznie do dnia konferencji. Natomiast tak jak już wspomniałem, nie ma możliwości wzięcia udziału z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem. No, program konferencji jest kompletny. Jest on na stronie internetowej. Wszyscy wykładowcy, którzy są aktualnie na stronie wymienieni, potwierdzili udział. W tym tutaj nasz szanowny obecny Paweł Wielgus. Paweł, zacząłeś pisać prezentację.
Ja nie potwierdziłem, chciałem zauważyć.
Jakby ci to powiedzieć.
Znaczy, nikt mnie nie pytał, czy potwierdzam, tak?
Tak, no to jakby...
Ale dobrze, potwierdzam w takim razie.
Tak. Paweł, będziesz mówił tutaj o działalności działu...
Interwencji.
Tak jest, czyli będziemy się chwalili tym, co nam się udało zrobić. I
no,
tym...
będziemy też mówili o tym, co nie bardzo nam się udało też... zrobić, ale będziemy na pewno o rzeczach takich, o takich miejscach, w których dostrzegamy problemy.
Tak, ja bym chciał usłyszeć, nie ukrywam, przez tej prezentacji o mechanizmach, tak? Jak to zrobić, w jakich momentach C występuje i ma szansę na działalność, w których momentach my pomagamy tym inwestorom,
tak,
prawda?
Gdzie w ogóle jest szansa. Na pewno będzie, jasne.
To super. Także przypomnijmy też na konferencji Watch z takich spraw, które dotyczą waszego działu. Jest też prezentacja pana mecenasa Leszka Kozierowskiego, który z nami współpracuje i on będzie mówił o pozwach zbiorowych, tym nowym mechanizmie, który wchodzi. To też jest
On ma bardzo dużo swoich własnych przemyśleń na temat tej ustawy i zresztą nie tylko, w ogóle na temat pozwów zbiorowych i na temat tego, jak taka ustawa powinna wyglądać.
Przypomnij, że o pozwach zbiorowych i o tym, co jest dobrego, a co niedobrego w tej proponowanym kształcie ustawy mówiliśmy tydzień temu. Tak, więc ktoś chciałby nam usłyszeć, co konkretnie sądzimy o tym. O
I ustawie. Po co nam to jest w ogóle potrzebne?
Dokładnie, po co nam jest to w ogóle potrzebne, to jak najbardziej. O, właśnie, a propos pozwów zbiorowych, nie wiem, czy słyszeliście panowie, w zeszłym tygodniu wyrok na korzystny dla osoby, która nie chciała zapłacić za przejazd autostradą A4.
Tak, słyszałem.
Tak, i za te drugie, pierwsze 6 miesięcy zapłacił, drugiego nie, bo jechał półtorej godziny po tym kawałku autostrady. No i oczywiście wyrok był korzystny dla tej osoby, to był jakiś pan mecenas, który potrafił się procesować, ale właśnie jeżeli więcej osób nie będzie chciało płacić tych drugich 6,50, to będzie właśnie ustawa o pozwach zbiorowych będzie umożliwiała tym osobom wspólne sądzenie się. Także, no, także panowie z Stalek Sportu bierzcie się do naprawy tej autostrady szybko. Także. Dobra, ale to jeszcze o tym, jeszcze jak ta ustawa, jestem bardzo ciekawy, czy ona przejdzie w obecnym kształcie, czy nie. To wszystko na konferencji Wall Street podczas prezentacji, podczas wykładu pana mecenasa Leszka Kozierowskiego. Dobra, to kolejna sprawa. Cały czas zachęcamy do brania udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów. W zeszłym tygodniu wylosowaliśmy kilka osób, które wygrały miejsce na konferencji Wall Street, w tym jedna z pełnym udziałem i dwie osoby z, bez, tylko z udziałem, brania udziału w konferencji. Te osoby zostały poinformowane. Już na stronie ogólnopolskiego badania inwestorów zostało to zmienione. Od tej pory będzie można wygrywać miejsca na konferencji Profesjonalny Inwestor. To badanie jeszcze potrwa około 2 miesięcy, także te osoby, które od teraz do końca badania wezmą w nim udział, mają szansę wygrać miejsce na Profesjonalnym Inwestorze. Bardzo serdecznie zachęcamy, no i prosimy Państwa o branie udziału w tym badaniu. To jest nam naprawdę potrzebne. Dobra, w drugiej części dzisiejszego nagrania będziemy rozmawiali o rynku New Connect. Panowie, jakie jest Wasze zdanie? Czy ten rynek jest nam potrzebny?
Zdecydowanie tak.
Tak? Czy to jest dobry pomysł, że on powstał? Mhm. A może inaczej zadam inne pytanie, bo tutaj czy jest on sukcesem? Czy to, że on powstał, istnieje i w jakiej formie i co on do tej pory, jakby się na nim stało, czy to wszystko jest w porządku i czy to tak miało wyglądać?
Zresztą samo powstanie rynku jest na pewno sukcesem, chociażby po liczbie spółek, które tam są notowane i chętnych w początkowym okresie, które chciały wziąć udział w debiucie na rynku New Connect. No, na pewno dużą przeszkodą jest ciągle sytuacja na rynku, na rynkach finansowych. Być może gdyby nie było kryzysu finansowego, historia by się potoczyła trochę inaczej. To znaczy zwroty z zainwestowanego kapitału w akcje byłyby troszeczkę inne.
Tak, no bo tutaj trzeba powiedzieć sobie też szczerze, w ocenie tego rynku, tak, do którego będziemy tutaj mówili, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, trzeba wziąć pod uwagę, od kiedy ten rynek istnieje. Tak? Połowa 2007 roku. No i ten rynek miał ewidentnie pecha. On nie załapał się ani na trochę tej kończącej się hossy. On praktycznie od istnienia jest wieczna bessa, no i praktycznie ciężko jest znaleźć spółkę, która przyniosły dodatnie stopy zwrotu. Oczywiście takie istnieją, aczkolwiek są zdecydowane mniejszości.
Jak tylko wróci hossa, to po pół roku wszyscy będą mówić, właśnie, że rynek New Connect jest fantastyczny.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że można z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, że jak była w jakieś dynamicznym bicie hossa, to tam jakby stopy zwrotu osiągnięte na tym rynku będą dużo wyższe niż na podstawowym.
No, wystarczy sobie przypomnieć pierwsze debiuty, gdy jeszcze rynek był w końcowej fazie hossy i te zwroty były bardzo wysokie.
Po kilkaset albo po kilka tysięcy procent.
Takie były debiuty.
Ja pamiętam, że było bardzo dużo chętnych do udziału w emisjach spółek, które chciały debiutować na New Connect.
Ale tutaj a propos pierwszych pięciu spółek, to ja sobie wynotowałem. WDM, notowania pierwsze w okolicach 4,50, dzisiaj 23 grosze. Digital Avenue, notowania w okolicach 4 zł, dzisiaj 10 zł. S4E 22 zł, dzisiaj 7,50, ale minimum 4 zł, więc to było dynamiczne odbicie, prawie 100%. To jest największy hit. W Jaguara notowania w okolicach 6,5 zł, dzisiaj 12 groszy.
No to też jest jakby problem.
Zobacz, jaki potencjał do odbicia.
No to tak, a przed Virtual Vision było notowania początkowe 0,5 zł, w międzyczasie 1,5 zł, dzisiaj 11 groszy.
No to też jakby jest problem tego rynku, bo często inwestorzy po prostu traktowali ten rynek typowo spekulacyjnie, a to chyba nie do końca o to chodziło pomysłodawcom tego rynku.
I on niestety będzie tak traktowany.
No jeszcze bardzo długo będzie tak
niestety,
traktowany.
No składa się na pewno na to wiele powodów, ale mimo wszystko nie do końca chyba chodziło o to pomysłodawcom tego rynku.
Znaczy, ja przypominam sobie jeszcze, zanim ten rynek powstał, to prezes Sobolewski podczas kilku konferencji, paneli dyskusyjnych powtarzał jak mantrę, że jemu rynek New Connect jest potrzebny do tego, żeby w Polsce nie przegapić szansy na drugiego Skype'a. Że jak jacyś młodzi studenci Politechniki myślą jakieś rewolucyjne, nie wiadomo co.
Zmierzamy chyba do sedna sprawy. To jest uwaga, którą ja z kolei miałem tutaj powiedzieć. Moim największym zarzutem do New Connectu jest to, że nie zostały zrealizowane te początkowe założenia, jeśli chodzi o New Connect. Czyli to miał być rynek nowoczesnych technologii, prawda?
Tak jest. Coś tak w internecie, miało to wyglądać.
Teraz ja dostrzegam na rynku New Connect może kilka spółek, które rzeczywiście pasują do tego początkowego nurtu. Nie będziemy tutaj wymieniali może nazw, ale rzeczywiście są takie spółki, które po pierwsze zajmują się nowoczesnymi technologiami, a po drugie robią rzeczy, które są całkowicie, powiedziałbym, innowacyjne.
Zgadza się.
Prawda? Pod względem technologicznym mogą być z tego w przyszłości bardzo dobre patenty, mogą być z tego w przyszłości bardzo duże zyski, dlatego że to są takie branże, które bardzo często są zakorzenione w nauce. One potrzebują jakiegoś zastrzyku kapitału ludzkiego, jakiegoś pomysłu, tak? Pomysłu na innowacyjność. Tam w drugiej kolejności liczą się moce przerobowe, bądź to, ile możesz, ile masz pieniędzy w kasie, prawda? Jakie masz moce produkcyjne. Nie o to chodzi. Tam chodzi o to, żeby kilku mądrych ludzi usiadło przy stole i wymyśliło coś, co można zrealizować za pomocą prostych urządzeń, bądź urządzenia za kilkaset tysięcy złotych, tak? Ale zakończy się to fantastycznym patentem i nową technologią, która może być wdrożona w skali przemysłowej, bądź również tak w skali mikro, jeśli popyt na rynku nie będzie aż taki duży. I ja zawsze chciałem, od początku mi się wydawało, że takie będzie założenie New Connect i bardzo chciałem, żeby tak się skończyło. Gdyby tak było, to nie miałbym absolutnie żadnych obaw o to, że jednak rynek New Connect byłby rynkiem...
Wydobędzie kiedyś kilka takich perełek,
będzie, że... Czy byłby rynkiem, że będzie rynkiem przyszłościowym i bez obaw, naprawdę tak, mówię tutaj, że zrobiłbym sobie portfel akcji z New Connecta i zapomniał o tym na wiele, wiele lat. Z takich właśnie spółek.
No właśnie, a tymczasem...
A co mamy?
Maxi Pizzę.
No, mieliśmy nie wymieniać nazw, tak? Ale właśnie chciałem uderzyć w kierunku kulinariów.
Drugie śniadanie z jednej skończymy.
Mamy spółki finansowe przecież.
Tak, mamy bardzo dużo doradców.
Co robią spółki finansowe?
Znaczy doradcy inwestycyjni wprowadzili innych doradców inwestycyjnych. Tak, jest kilka firm doradczych takich.
No, autoryzowanych doradców, doradców inwestycyjnych.
Tak, przepraszam, autoryzowanych doradców wprowadzili autoryzowanych doradców. O, Dom Zdrowia, Maxi Pizza, coś tu.
Dom Zdrowia to jest akurat apteka internetowa.
A, to jeszcze rozumiem, tak? O, Jaguara, no to jedna z pierwszych spółek, prawda? Także, nie no, zgadzam się, ale też jakby no, nie było żadnych zapisów takich prawnych, tak? Były tylko jakby wytyczne, co musi zrobić spółka, żeby znaleźć się na New Connectie i tak mogłeś wymienić wszystko, tak? Nie wiem, hurtownie zabawek, chyba jest taka spółka.
Szczerze ci powiem, że, szczerze wam powiem, że ja znam na rynku wrocławskim jedną działającą spółkę jawną, która zajmuje się właśnie ciekawymi, nowatorskimi pomysłami, opracowując swoje własne patenty i prototypy niewielkich urządzeń, ale to jest spółka, która no, fantastycznie wpisuje się w ten początkowy nurt. Jest w tej chwili spółką jawną i nie będę ukrywał, że ja się zwiduję z właścicielami tej spółki systematycznie i cały czas ich namawiam, podkreślając, że co prawda nie jest to dobry moment, ale właśnie oni są takim przedstawicielem takiej branży, która na New Connectie powinna być.
No dokładnie, ja pamiętam, jak czytałem gdzieś o początkach firmy Google, tam tak twórcy byli doktorantami na Uniwersytecie Stanforda. Aha. I tam był taki, tam był jako taki początek 2000 roku, tak przed 2000 rokiem istniały jakieś fundusze inwestycyjne, takie i prywatni inwestorzy, którzy inwestowali, powiedziałbym, we wszystko, co się rusza, we wszystkie możliwe pomysły pracowników firmy Stanford. No i tak, ci, którzy zainwestowali, tak, o nic nieznaczącej nazwie firmy Google, to dzisiaj wiedzą, tak? To dzisiaj im się udało. No to chciałbym właśnie, New Connect powinien być czymś tak, prawda? Że, no tymczasem właśnie, nie wiem, jakby profil, ale ciężko mieć jakby, nie wiem, pretensje do właścicieli spółek, że stworzono dla nich mechanizm, tak, który pozwala wprowadzić, tak, no, pizzę, tak? Producenta pizzy na ten, no okej, okay, tak?
No, nie mam pretensji do spółek.
Ja też nie mam.
Ja miałbym na przykład dwie budki z hamburgerami i ktoś by mi pozwolił pozyskać kapitał z rynku,
na trzecią,
tak?
Czwartą
zamiast
budkę.
Finansować się długiem, to...
To proszę.
Jak najbardziej, ja jestem chętny.
Tak, no ale chyba nie tego oczekiwali inwestorzy, tak? Czyli aha, takie spółki dokładnie. Właśnie super innowacyjne i tak dalej. Dobra, jeszcze tak, jeszcze tutaj wracając jakby do tego podsumowania, ja tak wynotowałem sobie oprócz tak, no, wymieniliśmy jak te pierwsze pięć spółek się zachowywało, to jakieś podstawowe parametry. W 2008 roku obrót na tym rynku, na całym rynku był 826 milionów złotych. To według was jest dobrze czy źle? Dużo, mało?
W całym 2008?
Tak, cały 2008 rok. A od początku istnienia tego rynku 1 342 000 000. To do dzisiaj.
To chyba nie no to można mało. Powiedzieć, że to jest dużo. No to jest jedno...
To są mniej więcej około dwóch, trzech sesji.
Jeden dzień sesji na rynku tak. Regulowanym.
No powiedzmy dwie, tak. dwa.
No, tak. 1 300 000 000 to w tej chwili jest jeden.
Tak, dwa bardzo słabe.
To racja. No, na rynku regulowanym. No ale no to, zwracam też uwagę, że...
To oczywiście one są wielokrotnie mniejsze. To jest... Spółki, które są notowane na Nikonach, nie można też
zgadza się, ale to dokładnie, tu masz Piotrze rację, ale myślę, że ten wskaźnik, ta liczba byłaby no, znacznie większa, gdyby poprawić płynność walorów na Nikonekcie.
No tak.
To jest
tak.
Rzecz, która jest ewidentnie bolączką Nikonektu i ona bardzo utrudnia obrót. No tutaj, do mnie ostatnio, żeby... kilka dni temu zadzwonił inwestor, który ma 6,5 tysiąca akcji jednej ze spółek. To po wycenie rynkowej jest w okolicach 30-40 tysięcy złotych tak na oko, tak, tyle wart jest ten pakiet akcji. i on go nie może sprzedać od 3 miesięcy.
O Jezus, ma.
To znaczy może, tylko że musiałby zaniżyć na przykład tak, za przeproszeniem, zawisnąć na widłach od razu.
No, tutaj mam jedną taką spółkę, tutaj mam obroty, taką statystykę rynku od 30 kwietnia do 15 maja. Spółka, która ma najbardziej wpływ na RIGIN, to w ogóle wzrost plus 46%. To fantastycznie. A nie, przepraszam. To Virtual Vision miał najwyższy obrót. Inaczej czytaj te tabele. 7,5 miliona złotych obrotu.
W skali?
Pół miesiąca. Od 30 kwietnia do 15 maja.
No to jest, uważam, bardzo przyzwoicie.
Ale na przykład spółka Razgo
nie wyszła.
Tak, dokładnie.
Ale dziesiąta spółka w kolejności, spółka Veno, 840 tysięcy. W skali pół miesiąca.
No jak na New Connect, to moim zdaniem...
To jest dziesiąta, tak, a przypominam, że spółek jest 91.
Tak, i tu jest
co się dzieje na 90, to...
Znaczy, na 90 wykresy świec japońskich wyglądają...
Takie punkciki tu, punkcik
tak, takie
tam,
kreski
tam,
po prostu.
Co do płynności, to jakby jest problem dosyć złożony, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę całą strukturę oferty, jak się sprzedała, jak bardzo dotychczasowi akcjonariusze chcieli zejść ze swojego stanu posiadania, więc no, na to rzutuje bardzo wiele kwestii. Trudno oczekiwać, żeby była płynność na walorze, w którym 95% akcji posiada jedna osoba.
Ale tutaj, Piotrze, dotknąłeś bardzo ciekawego problemu.
Przepraszam, ten Virtual Vision, tak, to oprócz tego, że jest liderem obrotu, to jest też liderem spadku, tak, minus 31%.
No to już wiemy, skąd się ten obrót wziął.
Tak właśnie.
Tak. To jest zmiana jednodniowa.
Nie, to jest zmiana z tego właśnie od 30 kwietnia do 15 maja. No był czas, mieli 30% tak wartości na wygenerowanie 7,5 miliona. No tak, tak, ale to są generalnie z tego to wynika. Jakby już biorąc pod uwagę, że to już jest kryzys, to te debiuty, powiedziałbym, nie były duże. Są debiuty, które były te oferty private placement poniżej miliona złotych. Tak, co w ogóle w przypadku dużego rynku to w ogóle żart i śmiech, prawda? A tutaj jest poniżej miliona. No, ciężko wymagać, jeżeli w wolnym obrocie jest kilka akcji za kilkaset tysięcy złotych, ciężko wymagać obrotu.
Tutaj znowu nie można mieć pretensji do spółek, ale ewidentnie jest to problem, który powinien zostać rozwiązany. To, co Piotrze, ty przed chwilą powiedziałeś, że właściciel, czy były właściciel, tak, dominujący akcjonariusz ma na przykład 90-95%. No z czego to się bierze? W pewnym sensie to jest jakby szersza skala problemu, który obserwujemy od pewnego czasu na głównym parkiecie, dotyczy spółek, którymi się zajmujemy systematycznie, to znaczy byli właściciele, bardzo często założyciele spółki, nie mogą się rozstać, że tak powiem, no nie wiem, chyba z poczuciem władzy w swojej spółce. Trudno im zaakceptować myśl, że spółka już jest publiczna, i że no, nie należy do nich. Oni są tylko akcjonariuszami tej spółki.
Ja bym bardziej powiedział...
To wynika z takiego jakby poczucia, że interes, który no, kiedyś należał do rodziny, tak, był zakładany
przez
nas...
Do rodziny i tylko do rodziny. Tak?
Tylko do rodziny. W tej chwili jest biznesem publicznym. Po prostu. I... Ale to jest
Ale te ostatnie pół roku, czy ostatni rok, to już nie tylko o to chodzi, że im się było ciężko rozstać, nie wiem, że zamiast sprzedać 40% akcji, to nie sprzedali 5%. To są nieudane oferty private placement.
Zgadza się.
Takie, że bardzo często zdarzało się w tych ofertach private placement, że za te kilkaset tysięcy złotych akcje obejmowali byli właściciele, znaczy obecni właściciele i ktoś tam jeszcze, i brat.
Znajomi króli.
I znajomy brat.
Ale
prawda?
To jest ewidentnie, moim zdaniem, to się pojawia w takim razie pytanie, tak? Skoro IPO było nieudane,
To był private placement, to nie było klasyczne takie initial public offer, takie, to nie był public, tak? To był private placement.
Mówisz o którejś konkretnej spółce?
No, o wszystkich spółkach. Nie było chyba spółki.
Ja jestem w stanie wymienić jedną spółkę, która przeprowadziła ofertę publiczną, tak, to było Północ Nieruchomości. Była chyba jeszcze jedna, ale...
A tak to wszystko pozostałe poszło przez private placement.
Zasadą było to, że...
Czyli to nie była oferta publiczna, okay, tak? Private placement. Jasne. Wiesz, o co chodzi. Nie?
Dobra. No, w każdym razie ja zmierzam do tego, czy... To chyba jednak jest problem regulacji, prawda? Na poziomie giełdy. Pytanie jest, czy giełda powinna dopuszczać do sytuacji takich, jakie są obserwowane na New Connectie, że masz...
4-5, brak rozproszenia.
Akcji za 2000 zł i nie możesz ich sprzedać bez, na przestrzeni tygodnia, bez zaniżenia kursu o 30%.
Wiesz co, Pawle, ja bym się wstrzymał ze zmianami w regulacji do przynajmniej półrocznej hossy. Bo to może być to, co powiedziałeś na początku. Może się kompletnie obraz zmienić i nagle zacząć jakieś milionowe obroty, jakby, nie wiem, jak do inwestorów dotrą trzycyfrowe, no, także zyski w wysokości tak 100%, 200%, to nagle może się zupełnie zmienić. Więc ja rozumiem, że teraz mamy, no, powiedziałbym, marazm i no, dno Bessy i pół roku hossy. Jeżeli to się nie zmieni, to faktycznie przystąpmy do jakichś regulacji, bo nie może być tak, że jest rozproszenie czterech inwestorów akcji za 10 tysięcy złotych na rynku, nie może tym handlować, to faktycznie coś jest nie w porządku. Jeżeli po pół roku hossy nic by się nie zmieniło, to działajmy. Ale mam wrażenie, że jakieś takie wyższe zyski wśród inwestorów obudzą wyobraźni i no, zachęcą ludzi do inwestowania na New Connect.
No ale jest wiele rzeczy, które wymagają już na teraz zmiany regulacji New Connect i chyba warto się nad nimi zastanawiać, co najmniej zastanawiać.
No dobra, to wymień kilka propozycji.
Co no, chociażby wezwania na New Connect, chociażby regulacje dotyczące informacji, które są udostępniane publicznie do informacje finansowe, czy no tak, bieżące informacje
ale jakby rynek mikroekonomii był takim rynkiem, w którym było jasne od początku powiedziane, że te spółki mają dużo mniejsze obowiązki informacyjne, dużo niższe. Oni tam nie muszą informować o wszystkim dookoła.
No, tak, no tak, takie było założenie, ale to, co powiedział Piotr na początku, czyli wezwania, tutaj już jest ewidentnie pewna niekonsekwencja ustawodawcy
panowie
i powiem szczerze,
bo nie wiem, o co chodzi.
Rozmawialiśmy jakiś czas temu, Michale, na temat wezwań po przekroczeniu progów 33%, 66%, prawda? To są przepisy, które dla spółek na New Connect nie obowiązują. Jedyne jakby narzędzie, które akcjonariusze tutaj mają w ręku, jeśli chodzi o skup akcji bądź sprzedaż akcji w wezwaniach, to są squeeze-outy i sell-outy. Squeeze-outy, czyli akcjonariusz osiąga powyżej 90% i wyciska rynek. Sellouty, to znaczy inny akcjonariusz, który jest mniejszościowy, idzie do takiego dużego i w ciągu 3 miesięcy żąda odkupu jego akcji.
I to jest wszystko, co obowiązuje w tym rynku.
Zasadniczo tak. I teraz
ciekawe. Czyli można bez żadnych wezwań nakupić akcji do 90%.
Można.
Bez żadnych konsekwencji, bez żadnych itd.
No i tutaj jakby się...
A trzeba informować tak, rynek?
Tak, bo to jest spółka publiczna, więc
informować trzeba, ale tak. Wezwania nas nie obowiązują.
Nie, tak, kompletnie.
O, no to już.
No i teraz.
To już jest mniej fajnie.
Problem, nad którym my się zastanawialiśmy pod koniec zeszłego tygodnia, on wynikał z takiego problemu zgłoszonego przez jednego z członków stowarzyszenia, który właśnie zastanawiał się, czy przysługuje mu prawo do tego, żeby pójść do głównego akcjonariusza, który miał powyżej 90% i zażądać odkupu akcji.
A, bo rozumiem, że na rynku tego sprzedać się nie da albo prawie się nie
dokładnie
da, tak?
Bez znacznego zaburzenia ceny. I on chciał skorzystać ze swojego prawa, nie wiedział, czy może. My zaczęliśmy się nad tym zastanawiać tutaj w biurze i okazało się, że o ile akurat w tym konkretnym przypadku takie prawo już wygasło, bo ono obowiązuje tylko przez 3 miesiące, to w ogólności jak najbardziej obowiązuje, przy czym problemem jest troszeczkę cena w takim odkupie. I tu jest ewidentnie pewna niekonsekwencja, nawet się dzisiaj śmialiśmy jak z Piotrkiem, prawda Piotrze, rozmawialiśmy dokładnie, dzisiaj o tym rano. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bo artykuł, który określa cenę w przypadku takiego odkupu, on w swoim ustępie pierwszym wyraźnie mówi, że w przypadku spółek, które są notowane poza rynkiem regulowanym, nie obowiązuje mechanizm ustalania ceny na podstawie średniej rynkowej.
No rozumiem.
Czyli tak.
Bazą jest tutaj wartość godziwa.
W tym. Dokładnie. W tej sytuacji ustalamy cenę na podstawie wartości godziwej.
To już w ogóle. Czy...
I teraz ten ustęp tego artykułu
dzieli badanie, spółki... due diligence i tak dalej. Masakra.
Ciekawe jest to, Michale, że ten artykuł, tak, to jest dokładnie artykuł 79 ustęp 1 ustawy o ofercie, on dzieli spółki tutaj na notowane na rynku regulowanym i na rynku nieregulowanym, czyli rozgranicza rynek główny GPW od New Connectu. Natomiast przepisy, które mówią o tym odkupie przymusowym, jednocześnie odwołują do ustępu 2 i 3 artykułu 79, a artykuły 79, ustęp 2 i 3 tego artykułu już nie dzielą spółek na rynek regulowany i regulowany, tylko publiczny i niepubliczny. Tak, czy spółki publiczne i niepubliczne. W związku z tym 2 kolejne artykuły obowiązują już również dla spółek New Connect, bo to są spółki publiczne. Natomiast w ustępie 3 czytamy, że średnia nie może być niższa od średniej 3-miesięcznej.
Cena nie może być niższa od średniej 3-miesięcznej.
Tak, cena w takim odkupie nie może być niższa od średniej 3-miesięcznej. Z jednej strony mamy, tak jak w ustępie 1, zaprzeczenie tej ustalenia ceny na podstawie średniej.
To była ustawa pisana przed istnieniem New Connectu.
Bo nowelizacja była...
nowelizacja była przed chwilą. Tak jest.
Dokładnie.
W ustawie są definicje rynku alternatywnego, rynku zorganizowanego, regulowanego.
Mówi się tak, o alternatywnym systemie obrotu oczywiście. Więc tu jest wszystko jak najbardziej okej. Okay. No ewidentnie ktoś tego nie przemyślał od początku do końca. I ja powiem szczerze, że z utęsknieniem wyczekuję pierwszej takiej sytuacji, kiedy ktoś się do nas zwróci po pomoc i rzeczywiście będziemy mieli podstawy do tego, żeby żądać, czy pomóc temu akcjonariuszowi, tak, żeby on starał się o odkup swoich własnych akcji. To będzie precedent, pierwsza w ogóle sytuacja tego typu na NewConnectie. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Ja bardzo, bardzo chcę zobaczyć, co, no, jak to będzie wyglądało w praktyce.
Co komisja powie, bo to jest ewidentnie ten prawo do zmiany, bo tym bardziej moim zdaniem wszystkie mechanizmy,
może coś powiedzieć.
Moim zdaniem wszystkie mechanizmy, które bronią inwestorów indywidualnych, tych mniejszościowych, którzy są tak z definicji słabsi, to powinny być rozciągnięte również na NewConnect. Tak, okej. Okay.
Zdecydowanie i te regulacje, które są na rynku regulowane, są, myślę, że można było przełożyć na NewConnect, bo
to nic nie przeszkadza.
Załóżmy, że, jest, to... że nie ma płynności. Ciężko i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy obecna cena odzwierciedla wartość spółki, czy godziwą wartość ceny wezwania.
No tak, ale no wtedy, ja już mówię o tym, że powinny być te progi. 36 to też powinny być.
To zdecydowanie. Nie widzimy powodu, dla którego to nie jest rozciągnięte na rynku NewConnect.
Nie, bo idea NewConnectu była taka, żeby spółkom było łatwiej. Spółkom było łatwiej, żeby
nie akcjonariuszom większościowym. Tak,
znaczy,
tu jest
bezpośrednio. Ma być spółkom, ma być łatwiej, ale nie inwestorom indywidualnym gorzej.
Ale tak, panowie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że spółka na NewConnect ma problemy i znajduje inwestora, robi podwyższenie kapitału i to podwyższenie powoduje, że nowy inwestor ma ponad 66%. I teraz pozostali akcjonariusze na przykład nie godzą się z nową strategią. Na rynku regulowanym mają możliwość oddania akcji
wezwania.
Na rynku NewConnect już nie. Chociaż oni już mają praktycznie inną spółkę z nową strategią, z nowym inwestorem. Więc dlaczego mają nie mieć prawa, żeby oddać swoje akcje?
Okej. Okay. Spółki miały być tak, przynosić z definicji większe stopy zwrotu, więc z automatu miały być bardziej ryzykowne.
Bądź też niższe stopy zwrotu tak. Podczas pracy.
No tak, ale ja bym tutaj jeszcze zwrócił, tak wyraźnie podkreślił tą rzecz, która wynika z naszej takiej pięciominutowej pogawędki, że są regulacje, które miały ulżyć spółkom notowanym na NewConnect. I to jest między innymi zwolnienie z części obowiązków informacyjnych.
Tak, to jest
okay.
Natomiast łatwiejsze wejście.
Niezastosowanie przepisów o wezwaniach nie ma moim zdaniem nic wspólnego z sytuacją samej spółki. To poprawia jedynie
pogarsza sytuację
ale przede inwestorów. Wszystkim poprawia sytuację akcjonariuszy większościowych.
A tych, którzy chcieliby tam tak jest, łatwiej.
Ktoś sobie po prostu kupuje akcję i nie musi o tym informować.
Czy nie musi nawet informować do tych 90? Rozumiem, że wezwań już nie musi ogłaszać. To
nie,
już
musi o każdym progu informować, który jest powiedziany do swojej publiczności. Koniec. I o tym każdym...
Tak, źle się wyraziłem. Po prostu
no właśnie, nie informuje, informuje i koniec.
Nie obowiązują
i nic więcej za tym nie idzie. Tak. Dobra, rozumiem. Słuchajcie, panowie, bo czas nas goni, a jeszcze chciałbym podpytać cię, Piotrze, bo wiem, że ty się zajmowałeś upadkiem Perfect Line.
No tak, przyglądałem się tam.
Tak, to wszyscy się bo to było bardzo spektakularne, tak? Klasyczne przeinwestowanie. Mógłbyś przybliżyć tutaj słuchaczom, dlaczego upadł Perfect Line?
No nie chciałbym od razu wszystkiego powiedzieć, bo jeszcze będę pisał o tym w biuletynie. Ale
wszystko. Mów wszystko. Bo to zdradźmy, że pierwsza część...
To się wytnie.
Nie, nic się nie wytnie. Pierwsza część jakby twojej historii, tak? Historia upadku Perfect Line ukazała się naszym. To się nam przypomnimy. Tak, nie mówiliśmy do tej pory. To się nazywa Biuletyn NewConnect. Adres jest www.ncbiuletyn.pl i tam w odcinkach tak Piotr buduje napięcie, jak to ten Perfect Line upadał.
Tak. Spróbuję przynajmniej zastanowić się nad tym, z czego to wynikało, jakie były powody i czy można było... na podstawie wszystkich informacji, które były przekazywane do wiadomości publicznej, jakby no, wyprzedzić tą decyzję o likwidacji.
Po prostu przewidzieć,
tak, z punktu widzenia inwestora. Tak, bo przy tym też Perfect Line, jak tutaj mam też te statystyki od początku maja, to minus 28%. Tak? No, to jeden z liderów spadku. Dobra, no to powiedz, co według ciebie jest, nie wiem, przyczyną upadku Perfect Line?
Tam są dwie podstawowe rzeczy. Pierwsze to zbyt wygórowane ambicje zarządzających i po drugie no, brak kapitału. To znaczy w momencie, gdy spółka straciła podstawowych odbiorców, zabrakło kapitału na prowadzenie działalności dotychczasowej.
Była
działalność, która wymagała bardzo dużo kapitału obrotowego, więc w przypadku, gdy nie można płacić, gdy nie mamy pieniędzy do dotychczasowej działalności, którą prowadzimy, a przyszli nasi odbiorcy rezygnują z dostaw, od razu mamy problemy z płynnością.
Tak, jeżeli występuje taka przerwa w działalności operacyjnej, dokładnie, tak, zanim się oni zebrali.
Bardzo dużym błędem zarządzających było też to, że bardzo dużo zainwestowali w kapitał ludzki, co bardzo szybko podniosło im koszty stałe i bardzo podniosło dźwignię operacyjną. W momencie, gdy zmniejszają się przychody, od razu jest problem.
Tak jest, to było, czyli nie mieli żadnego bufora kapitału żelaznego, czegoś takiego, co po odcięciu ewentualnych przychodów, tak, pozwalało, dokładnie, im te kilka miesięcy, dokładnie, okrzepnąć, zebrać się w sobie, zdobyć nowe zamówienia i tak dalej.
Cała ta sytuacja wyglądała po prostu tak, jakby zarządzający przyjmowali tylko optymistyczny wariant zdarzeń, a nie pesymistyczny.
Tak, bo tu też powiedzmy sobie, że jakby też, nie wiem, twórcy rynku New Connect reklamowali go tak, ok, tutaj możecie szukać tego drugiego Skype'a i tak dalej, ale mieć na baczności, tu spółki mogą bankrutować. Tak,
oczywiście panowie, jak to jest tutaj ciekawe, bo spółka ogłasza, że będzie zdobywała bardzo dużo kontraktów wśród podmiotów finansowych. I to ogłasza to w połowie 2008 roku. Gdy już wiemy, że jest kryzys, że instytucje finansowe mogą ciąć inwestycje, a mimo wszystko spółka ogłasza, że jest bardzo pozytywnie nastawiona na ten rynek.
O, przypomnę ci, że w połowie 2008 roku prognoza według rządu wzrostu PKB była w okolicach 4,5-5%.
Tak, ale tutaj dochodzą kwestie polityczne, prawda? Tak. Ile możemy powiedzieć, żeby na nas zagłosowali?
No, rozumiem. Także nie, żeby społeczeństwa nie przestraszyć. Nie, no dokładnie, bo tam ja przynajmniej byłem w okolicach połowy 2008 roku w siedzibie Perfect Line'u akurat. I jak pamiętam, jak wróciłem i ktoś mi tam zapytał, jak było, to ja, to pierwsze moje wrażenie było tak, ale mają super siedzibę. To było tak, zrobiło na mnie wrażenie, że no tak, jasne, więc skąd spółka z New Connectu ma kasę na taką siedzibę? To teraz
to
już wiem.
To też ciekawy pomysł na rozwój spółki, że najpierw inwestujemy swój wizerunek, a nie w to, żeby nasza działalność operacyjna bardzo ryzykowna była zabezpieczona.
Tak,
ale to musi być taka strategia, musi być poparta jakimś misternym, dobrze przemyślanym planem, prawda? Bo w pewnym momencie trzeba jednak tą nierównowagę zacząć odwracać. Tak, bo no przepraszam bardzo, ale nie słyszałem jeszcze o żadnym przypadku rynkowym, żeby tak ktoś na podstawie, nie wiem, działań PR-owych tylko i wyłącznie dotyczących samego siebie zrobił pieniądze.
Tak, ja słyszałem, że Perfect Line zaczynał się w pewnym momencie przyrównywać do Asseco, do Signity i tak dalej. Ja już otworzyłem oczy, myślałem, okej, w porządku, tak? To może to super, no fantastycznie.
Gdybyśmy zobaczyli wyniki po półroczu 2008 roku, to tam wszystko było fantastycznie. Wszystko było fantastycznie. Przychody rosły, zyski rosły, no rosły też koszty.
Rosły koszty. Czy tak, że ta spółka najprawdopodobniej, gdyby nie, no, w Prosperity by przetrwała.
Tak, można powiedzieć, że tak. Zresztą ta działalność była bardzo prosta, ona głównie opierała się na handlu.
Tak, znaczy na wytwarzaniu produktów informatycznych jednak. To oni mieli, no to nie był tylko handel, to był jakby oni sprzedawali to, co wytworzyli.
90% to był właściwie sprzęt przychodów. Więc ta wartość dodana wcale nie była taka istotna, jeżeli pod uwagę całość przychodów i całych zysków.
Tak jest, to spółka, nie wiem, tu pierwszy wyprowadził mnie z błędu, gdzieś tam czytałem, że oni mieli koszty działalności już miesięczne na poziomie 700 tysięcy złotych.
Tak, 700 tysięcy złotych.
Jak na spółkę z New Connect.
Czyli koszty stałe na poziomie 700 tysięcy złotych.
Czy to są pensje, tak, to biuro.
Jak to się miało do przychodów?
To biuro, jakieś samochody, tak, też tutaj chodzą słynne opowieści o iluś tam Mercedesach.
Tak. Przychody za półrocze 20 milionów złotych po półroczu 2008 roku, no ale za przychodami stałymi także są, za kosztami stałymi są także koszty zmienne, a tutaj było kosztów stałych rocznie 7 milionów. A no, marża na handlu nie jest zbyt duża. Na bardzo konkurencyjnym rynku szczególnie.
No tak, to prawda.
Dobra, czy jakbyśmy mieli tak wymienić na przyszłość, jak patrzeć, szukać tych spółek potencjalnych bankrutów, przynajmniej takich, no nie wiem, podejrzanych, to jak, czy co?
Jeszcze jest jedna bardzo interesująca rzecz w dokumencie informacyjnym. I tam się znalazło takie zdanie, że wszystkie prognozy są przy założeniu, że warunki będą takie same jak w 2007 roku. Aha. Więc już to powinno zwrócić uwagę inwestorów, że no, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że warunki z danego roku będą funkcjonowały w latach następnych.
Kiedy był debiut Perfect Line?
W kwietniu 2008 roku.
W kwietniu 2008, no to tak. To ewidentnie.
Czyli na
pewno
bardzo
dobry moment, żeby się nad tym zastanowić.
No tak, ale to już w jakimś wrześniu, październiku powinni byli to weryfikować, ciąć, jak tak jak wszyscy na rynku robili.
W połowie roku były weryfikacje prognoz. Niestety w górę.
Ale wiesz, połowy roku to jest czerwiec, tak? A to jest czerwiec, a taki powiedziałbym, ten Armagedon rynków finansowych to był właśnie jakiś wrzesień, październik. Dobra, panowie, to wesoło było. Tu sfotografujemy się i zamieścimy w opisie podcastu to zdjęcie, jakby teraz. Nie, no bo ale, ja rozumiem, ale połowa roku to jest czerwiec, tak? I tam prognozy w górę, tak? A to mówię, ten najgorszy moment to był jakiś wrzesień, październik, listopad, to jak tak, co się działo na rynkach finansowych, to wtedy należało się powiedzieć, dobra, tniemy wszystko, tak?
Dokładnie.
Tniemy wszystko, zwalniamy, tak, przestajemy leasingować, no nie wiem, cokolwiek, no tak, oszczędzamy, przeprowadzamy się do tańszej siedziby.
Dokładnie,
obniżmy
wtedy zarządzający już w trakcie musieliby się przyznać, że ta strategia jest błędna.
Nie wiadomo, czym się bardzo trudno przyznaje do błędu.
Niestety.
To jest między innymi, dlaczego ludzie trzymają akcje po kilka lat. Tak, kupili, czy zaczęło spadać.
Tak, nie, tak. Kim jest inwestor do psychologii inwestowania.
Tak, kim jest inwestor długoterminowy?
No taki, któremu
nie udało się
sprzedać
w krótkim terminie. Tak, tak jest. Tak, to wszyscy wiem. No dobra, jakbyśmy mieli jeszcze takie, nie wiem, podsumowania, jak szukać tych spółek potencjalnych bankrutów. Takich, ja bym do twojej, Piotrze,
dlaczego
wypowiedzi.
Dlaczego potencjalnych bankrutów?
Ale no, takich, które będą miały problemy, nie? Takich, którzy mają, nie wiem, no przerost.
Za każdym razem takich... szczegółowo przyglądać się wszystkim rodzajom ryzyk, które są związane z działalnością spółki. Mhm. To jest podstawa.
No ale taki, który wydaje się biznespotencjalnie działa, to ja tutaj, znaczy dobrze
ja
działa.
Ja mam taki powiedzmy sposób, tak, który ja wykorzystuję na swoje własne potrzeby. Przede wszystkim trzeba myśleć.
No,
tak. Bierzesz spółkę, która na przykład.
Trzeba to urągać wszystkim,
spółką...
którzy byli perfect line.
Nie, ale mówię w tej chwili poważnie jak najbardziej. No, na logikę. Bierzesz jakąkolwiek spółkę, tak, i zastanawiasz się, jak wygląda w twoim otoczeniu taka branża. Nieważne, czy to jest pizza, czy to są buty, czy ktoś handluje oknami i montuje okna, tak? Zastanawiasz się, jak to wygląda na twojej branży, a później dodajesz do tego taką myśl, że masz do czynienia ze małą spółką, która najprawdopodobniej no, będzie miała problem z siłą przebicia na rynku, który przynajmniej jest konkurencyjny. Tak? Rynek, że tak powiem, casual dining jest rynkiem konkurencyjnym, rynki informatyczne są rynkami konkurencyjnymi.
To było takim... Sfinksie, tak?
Nie, w żadnym wypadku.
No, rozumiem.
Ciężko się takim okay. spółką przebić, prawda? Więc jeśli ja wiem, że branża generalnie radzi sobie słabo, to moim zdaniem trzeba z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do szczególnie wszystkich małych przedstawicieli tej branży, tym bardziej, że część z dużych spółek, na przykład notowanych na głównym parkiecie, ma w czasie kryzysu apetyty na wchłanianie właśnie małych podmiotów.
Tak, zatem te duże spółki mają ogromne kapitały, one są w stanie przetrwać rok, dwa, trzy lata do koniunktury, tak? Jeżeli tam nie ma też jakiegoś przerostu kosztów, tak? Tych stałych, o których mówiłeś. Natomiast jeżeli mała spółka ma, i te duże spółki są w stanie uciąć koszty, bo te stałe, no jeszcze jakoś
się bardzo odbywa, często wiąże z możliwościami finansowymi, dokładnie. Z jakością zarządzania, prawda?
Tak,
to
jest, taka mała
spółka...
Ostatecznie
po prostu jest pytanie takie, czy spółka generuje gotówkę na tyle, żeby pozwalała jej przetrwać?
Oczywiście.
Dokładnie. Albo w momencie ucięcia kilku kluczowych tych odbiorców, tak, kontrahentów jest w stanie przetrwać kilka miesięcy, zanim tak nie okrzepnie, nie otrząsie się. Dobra, teraz...
I to jest szczególnie ważne w handlu.
No, czyli... dokładnie. Kiedy jakby te mniejsze spółki no, mają, w fakcie mogą mieć problemy. Jeżeli mają problemy operacyjne z miesiąca na miesiąc, to jakiś taki wstrząs może spowodować, że one faktycznie nie przetrwają.
Czy bo to znaczy, że za wzrostem przychodów nie zawsze idzie płynność. I z czego szczególnym przykładem jest właśnie Perfect Line.
Tutaj jakby ta zasada, że w kryzysie, że cash is king, tutaj nie byłaby zachowana.
No niestety.
Dobra, słuchaj, panowie, to tytułem podsumowania, bo zbliżamy się powoli do końca. To jest jakby o tej ocenie rynku New Connect. Ja tutaj idę z tym prawem i ogólnej ocenie, to mówię, moim zdaniem, no, na razie jest negatywna, to jest moje prywatne, jest negatywne, ale już z takimi bardzo drastycznymi jakby poglądami, z nami wstrzymałbym się przynajmniej do tego, aż będziemy mieli półroczną hossę. Nie wiem, jakie jest wasze
zdanie. Podkreślam swój zarzut odnośnie tak złamania tej głównej, początkowej idei, natomiast wciąż uważam, że są spółki na New Connectie interesujące. Ja się New Connectem interesuję i wyszukuję w szczególności takich spółek, które są no, w pewnym sensie perełkami. To znaczy są małe spółki, które zdecydowanie wypełniają rynkowe nisze. Znają się na rzeczach, na których nie znają się inne spółki, nawet te notowane na dużym parkiecie.
I czyli da radę coś wyjąć, w moim zdaniem.
Tak. Można mamy tam, jak mówiłeś, 90, jeśli dobrze pamiętam, jeden spółek.
Tak.
Co najmniej kilka daje się stamtąd wyłowić.
Dobra.
Ja jestem tego samego zdania, co Paweł. Jest parę podmiotów, które są interesujące. Sam pomysł oceniam bardzo pozytywnie. Pomysł powstania rynku New Connect. No, a regulacje zawsze można,
deregulować
można
prawnie,
tak, żeby chronić. Zawsze trzeba mieć pewną elastyczność.
Czyli co, deregulować prawnie, tak, i poczekać na hostce, żeby zobaczyć, jak to będzie, nie wiem, z tą płynnością, czy to się poprawi, czy nie.
Dokładnie, no, zresztą za tym rynkiem przemawia także to, że są spółki, które przenoszą się na rynek regulowany, czyli jednak jest...
No tam ten rynek MW Trade się do tej pory przeniósł, tak?
MW Trade, Centrum Klima. To oczywiście z Centrum Klima to była największa spółka na NewConnect.
Nie największy był Luk chyba.
Luk
był chyba. Nie, czy nie, to była największa oferta. Nie wiem, czy była największa spółka.
Tak się wydaje, kapitalizacji. Że pod względem przychodów to była największa.
To być może, albo względem kapitalizacji. Nie, bo na pewno nad największą ofertą był Luk. A czy największą...
Ona trochę tak, Centrum Klima trochę nie pasowała już na początku.
No, dokładnie.
Panowie, kończymy powoli. No, zagadka. No właśnie, zagadka. Tak,
konkurs. Ja mam konkurs, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o nowych, tak, nowoczesnych technologiach, o innowacyjności. Więc mam propozycję dla wszystkich słuchaczy, propozycję konkursu absolutnie nie dotyczącego zagadnień finansowych i rynku kapitałowego, aczkolwiek
dotyczącego nowoczesnych technologii, tak, to na pewno.
To na pewno. Nagroda książkowa będzie, tak, finansowa?
Tak, oczywiście.
Oczywiście finansowa.
I znaczy to... nie pieniężna, tylko książka o tematyce finansowej, żeby też nie pomyślał, że pieniądze to będzie.
No tak naprawdę to będzie książka, a w książce znajdzie się $100.
Ja już myślę po samym pytaniu.
Znaczy Piotr Pochmarał funduje $100 do książki, którą ja wyciągnę tu z szafy.
Nie, to w żadnym wypadku nie składamy takich deklaracji, bo później będziemy musieli się tłumaczyć. Nie. Dobrze. Jeszcze raz, nagrodą będzie książka i konkurs jest jak najbardziej poważny. Pytanie brzmi, a w zasadzie to jest tak, no, pewna prośba. Prośba o to, żeby nadsyłać do nas pomysły oparte o podstawy naukowe albo jakieś przemyślenia, być może bardziej filozoficzne, te ciekawsze również tak rodzimy. W jaki sposób w warunkach domowych można zmierzyć prędkość światła?
Ja znam... Pytanie jest, nie tylko, że śmiejemy, jak najbardziej poważne.
Pytanie jest jak najbardziej poważne. Nie dotyczy finansów, no ale pozwolę sobie tak na taki coming out trochę. Ja nie wywodzę się z branży finansowej pierwotnie.
Osoby, które odpowiedzą poprawnie na to pytanie, będą miały, to znaczy mają predyspozycję do tego, żeby zakładać spółki technologiczne i wprowadzać je na NewConnect.
O, tak, właśnie. I to jest fantastyczne uzasadnienie. Ja powtórzę pytanie. W jaki sposób w warunkach domowych
z użyciem sprzętu AGD
zmurzycie? Tak, to już jest trochę podpowiedź do tego mojego jednego pomysłu. Być może są inne pomysły. To ja powiem jeszcze coś bardziej. Tutaj podpowiem, że tak, można to zrobić, tą prędkość światła w warunkach domowych można zmierzyć przy użyciu jednego z urządzeń AGD i czegoś słodkiego.
Dobra, już więcej nie mówię.
Więcej nie mówię. Być może, że są inne sposoby, jeśli... Te inne sposoby, tak, przyjdą i one będą rzeczywiście oparte na podstawach prawnych, to...
Znaczy naukowych.
Tak, naukowych. A widzisz, dwie branże się mieszają w tym momencie. Na podstawach naukowych to oczywiście jak najbardziej nagroda książkowa zostanie przesłana.
Tak, te pomysły prosimy o nadsyłać na adres podcast@sigiorg.pl. Także wszystkie zostaną tutaj przez nas odczytane, bo one 2 tygodnie proponuję.
Dwa tygodnie, dobrze.
Bo to tydzień może jest nie do wymyślenia. Okay. Przypomnijmy o tym konkursie za tydzień w takim
dobrze
razie.
Miał być też dowcip, ale myślę, że sam konkurs jest chyba załatwiał dwie sprawy na raz.
Dobra, czyli przypominamy konkurs jak w warunkach domowych z użyciem tego, co mamy w kuchni. Tak? Tutaj ma MacGyvera się można pobawić.
To ewentualnie w pokoju.
Tak, zmierzyć prędkość światła.
Można oglądać wszystkie serie MacGyvera.
Tak.
To pewnie da się zrobić.
Tak, to młodsi słuchacze mogą nie wiedzieć, o czym mówimy z tym MacGyverem. Dobrze, dziękuję bardzo. Tym humorystycznym akcentem kończymy. To były Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali.
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Piotr Pochmara, dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia za tydzień. Zakręciłem się, bo muszę to wyciąć. Strasznie się masło myślane, bo też będą chciał wyciąć.